Szczęść Boże, kochani. Chciałabym przybliżyć wam troszeczkę temat oblicza chusty, która znajduje się w Manopello. Chusty, na której Jezus pozostawił swoje oblicze w momencie zmartwychwstania. Miałam akurat taką łaskę, by mieszkać w tym miejscu 4 lata, by uczestniczyć w sanktuarium codziennie we mszy świętej, by adorować oblicze Jezusa. Miałam też tą łaskę, by spotykać się z wieloma pielgrzymami, by mówić im o tym obliczu. I wróciłam do Polski około 2 lat temu i tak jakoś Pan Bóg pociągnął dalej, by dalej mówić o obliczu, by dalej dzielić się tym doświadczeniem. I też z góry dziękuję, że mogę też tu coś powiedzieć. Miejscowość, w której znajduje się chusta, to jest malutka miejscowość Manopello. Jest to rejon Abruzji we Włoszech. Jak tam mieszkałam, to zawsze miałam wrażenie, że jestem na końcu świata. Daleko od cywilizacji, a jednak w centrum. W centrum, ponieważ był tam Bóg żywy. Zawsze sobie myślałam o takich różnych miejscowościach jak Lourdes czy Medjugorje, Fatima, gdzie Maria się objawiała i to de facto w momencie tych pierwszych objawień były to też miejscowości takie na końcu świata. A Maria przyciąga do siebie tam tysiące ludzi, miliony. Tak samo jest właśnie z Manopello. Takie miałam wrażenie, jak tam mieszkałam. Tutaj można już zobaczyć przepiękne, malownicze rejony i sanktuarium w oddali. I w tej oto bazylice mniejszej znajduje się ten największy cud. Tak też o tym powiedział ojciec Pio, święty ojciec Pio, że jest to największy cud na świecie. Ta bazylika była wcześniej kościołem pod wezwaniem świętego Michała Archanioła, ale w momencie, gdy przyjechał tam nasz ojciec święty Benedykt XVI w 2006 roku, on erygował kościół do rangi bazyliki mniejszej Boskiego Oblicza. Tutaj w kościele możecie zobaczyć fasadę za głównym ołtarzem. Tak właśnie wygląda w środku kościół. Oblicze jest w takim przepięknym relikwiarzu, który kształtem przypomina monstrancję. Dlatego jak adoruje się oblicze Jezusa, to jest to bardzo ściśle powiązane z eucharystyczną adoracją. Też w ten sposób było to pomyślane. Z drugiej strony są schodki. Można bardzo blisko podejść i mimo, że bardzo dużo ludzi przyjeżdża do Manopello, to jednak są takie momenty, kiedy naprawdę można być tylko sam na sam z Jezusem i mieć z Nim takie osobiste spotkanie. Tutaj zwróćcie uwagę, są 2 różne zdjęcia zrobione. Z lewej strony przy sztucznym oświetleniu i z prawej strony za dnia. Z tyłu są witraże i przebija słońce, to jest bardzo słoneczny dzień. Zwróćcie uwagę, że z prawej strony oblicze jest niewidoczne, jest całkowicie przezroczyste. A z lewej strony widać oblicze. I to jest właśnie ten cud. Ja wam pokrótce będę chciała powiedzieć o tym cudzie, chociaż mam też świadomość, że w takich słowach ludzkich ciężko jest to obrać, żeby to zrozumieć, bo ciężko jest zrozumieć Boga. My jesteśmy zbyt ograniczeni, ale naprawdę jest to niesamowite, co Jezus nam zostawił. Właśnie wchodząc do sanktuarium zawsze z daleka nie widać oblicza. Oblicze jest widoczne dopiero jak się podejdzie z bliska. To jest zdjęcie z wizyty ojca świętego Benedykta XVI w 2006 roku. Obok niego stoi rektor sanktuarium, ojciec Carmine. Ojciec Święty miał być bardzo krótko przed obliczem, ale jak podszedł do Jezusa, to został tam o wiele dłużej i nie chciałby mu przeszkadzano. I w takiej bardzo długiej ciszy modlił się. Później po tej wizycie napisał przepiękną modlitwę do Boskiego Oblicza. I tak jakoś przyszło mi, jak przygotowywałam tą prezentację dla was, aby tę modlitwę podzielić na trzy części. I do każdej części chciałabym też powiedzieć, podzielić się z wami pewnym doświadczeniem, które najbardziej mi jakoś odpowiadało do słów tej modlitwy. Nie wiem, czy słyszeliście o siostrze Blendnie Paschalis. To jest trapistka, nazywana właśnie apostołką Boskiego Oblicza i pionierką w badaniach nad chustami, nie tylko nad chustą z Monopello, ale też chustą z Oviedo. Ona od kilkunastu lat mieszka już w Monopello. Nie wiem, czy się orientujecie, ale zakon trapistek jest to ścisła klauzura. One mają też całkowity zakaz mówienia. Mówią tylko na rekreacji w niedzielę przez 2 godziny. I tak się złożyło, że Pan Bóg wybrał ją sobie jako narzędzie. Dostała pozwolenie, by przyjechać do Monopello, tam założyć pustelnię i kontemplować oblicze. To jest takie powołanie w powołaniu, które otrzymała, będąc siostrą. Bardzo dużo dzięki niej wiemy na temat oblicza i w sanktuarium jest też wystawa z tyłu, która jest właściwie jej dziełem. Siostra Blandina założyła takie stowarzyszenie Nostra Signora del Volto Santo, które zrzesza osoby, które kult oblicza rozprzestrzeniają. I ja w momencie, jak wracałam do Polski, też tak Pan Bóg pokierował, wstąpiłam do tego stowarzyszenia razem z takim małżeństwem, które poznałam właśnie też w Monopello. I właśnie razem od tamtego czasu z takim błogosławieństwem siostry Blandiny i też kapucynów tamtego miejsca staramy się mówić o obliczu. Piękne 2 cytaty, które często siostra Blandina mówi. Widzi się to, co ma się w sercu. Aby zobaczyć Jezusa, potrzebne są oczy wiary. I faktycznie, by patrzeć na oblicze Boga, na ten wielki cud, potrzeba przede wszystkim oczu wiary, oczu duszy. Tak jak już mówiłam, że jest to chusta, która jest chustą z grobu pańskiego z Jerozolimy. Jest to pierwszy moment zmartwychwstania. Potocznie na tą chustę mówi się vera icon, czyli prawdziwe oblicze. Tą Ewangelię znamy wszyscy. Ja chciałabym skupić się tutaj na tym, co tak zaznaczyłam na żółto. To jest ten moment, kiedy właśnie uczeń wszedł do wnętrza grobu, ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie, zwiniętą na jednym miejscu. Później dalej w tekście jest taki fragment, ujrzał i uwierzył. I to jest fragment, w którym jest mowa właśnie o chuście z Monopello. Wiedząc o tym zupełnie inaczej, myślę, rozumie się też słowa tej Ewangelii, zmartwychwstania. I Bazylika Boskiego Oblicza to jest takim miejscem, gdzie właśnie tą Ewangelię można czytać cały rok. Można sobie wybrać albo Ewangelię z dnia, ale właśnie ta Ewangelia jest przypisana temu miejscu. Także można cały rok praktycznie zmartwychwstanie tam przeżywać. tutaj właśnie jest taki pierwszy fragment z modlitwy Ojca Świętego Benedykta XVI do Boskiego Oblicza. Ja wam przeczytam tę modlitwę i tutaj chciałabym też podzielić się z wami pewnym doświadczeniem. Panie Jezu, ukaż nam, prosimy, Twoje wciąż nowe oblicze, tajemnicze zwierciadło nieskończonego Bożego miłosierdzia. Pozwól, byśmy je kontemplowali oczyma rozumu i serca. Ludzkie oblicze Boga, który wszedł w historię, by odsłonić horyzonty wieczności. Milczące oblicze Jezusa, cierpiącego i zmartwychwstałego, które zmienia serce i życie, gdy zostaje umiłowane i przyjęte. Tutaj mi się właśnie nasuwa takie doświadczenie, które miałam w trakcie kanonizacji, w tym okresie kanonizacji Jana Pawła II. Ja wtedy miałam praktycznie taką dwutygodniową posługę w sanktuarium przez 12 godzin, bo było tak dużo pielgrzymów z Polski. I byłam odpowiedzialna za koordynowanie ruchem w ogóle w sanktuarium, za Krystię, za kapłanów. Taka moja współsiostra była odpowiedzialna za oprowadzenia. I ja zawsze byłam gdzieś w okolicy oblicza, zakrystii. I w pewnym momencie było bardzo dużo ludzi, była długa kolejka. Przed obliczem dało się słyszeć manifestację. Ktoś miał manifestację bardzo mocną. Zorientowaliśmy się, że jest to kobieta w średnim wieku. Po chwili, żeby też nie wstrzymywać jakby tłumu i tej kolejki do oblicza, zdjęliśmy tą panią. Poszliśmy z nią w takie bardziej osobne miejsce. I tam właśnie jeden z ojców kapucynów zaczął się też modlić i zaczął ją błogosławić. Wyciszyła się. Później odbyła długą rozmowę z siostrą. I po czasie napisała do nas świadectwo. Powiedziała, że miała bardzo trudne życie. Bardzo mocno została skrzywdzona. Została brutalnie zgwałcona przez osobę, która była przyjacielem rodziny. Jej relacja z Panem Bogiem była bardzo trudna. Głównie przez tą sytuację. Nie potrafiła spojrzeć na Boga, który jest Ojcem. Było też wiele innych rzeczy, które spowodowały, że była mocno zniewolona i była przez wiele lat pod opieką egzorcysty. Bardzo mocno egzorcysta starał się jej pomóc. W większości została uwolniona, ale ciągle mówił, że jest jeszcze coś, co ją trzyma, z czym on nie może sobie też poradzić jako egzorcysta. Też inni kapłani się nad nią modlili i zawsze nie mogło dojść do takiego pełnego uwolnienia. I właśnie tam, przed obliczem, kiedy ona stanęła przed Jezusem, kiedy na Niego spojrzała, ta jej manifestacja okazała się momentem pełnego uwolnienia. Ona później nam napisała, że doświadczyła tak ogromnej miłości, tak ogromnego miłosierdzia Boga, który skruszył w niej coś, co pozwoliło jej przebaczyć temu, który ją zgwałcił. I później kapłan powiedział, że właśnie tego brakowało, że to była ta kropka nad i. Ona wtedy została całkowicie uwolniona. Chciałabym wam powiedzieć pokrótce, czym jest chusta, z czego jest zrobiona, bo to jest w ogóle coś niesamowitego, jeżeli ma się tą świadomość, ponieważ ta chusta jest utkana z takich włókien, które wytwarza właśnie ta muszla, którą teraz widzicie. To jest muszla Pinna Nobilis. Ta muszla usytuowuje się w taki sposób pionowy. Przytwierdza się do dna morskiego. to jest morska muszla. Ona wypuszcza włókna. Dzięki tym włóknom może właśnie w takiej pozycji pionowej trwać. Te włókna pozyskuje się, oczyszcza i z nich właśnie jest bisior. Z tego bisioru jest utkana chusta z manopello. Dla ciekawostki, do wytworzenia 200 gram nici potrzeba około 1000 małż. Jest to bardzo żmudny proces. Istnieje tylko jedna osoba na świecie, która potrafi jeszcze tkać i pozyskiwać bisior. Tutaj możecie zobaczyć jej zdjęcie, to jest Chiara Vigo. Jest to osoba, która mieszka koło Sardynii, na takiej niewielkiej wyspie. Niestety bisior właściwie teraz jest prawie że niemal niedostępny, ponieważ Chiara, ten bisior, który robi, służy on muzeum do renowacji eksponatów wykonanych z jedwabiu morskiego. Bisior jest najcenniejszą tkaniną starożytnego świata. Jest bardzo dużo fragmentów też w Piśmie Świętym, które odnoszą się do bisioru. Jest to tkanina królów. Jest też najdroższą tkaniną na świecie, zawsze była. Chiara Vigo była w 2004 roku na zaproszenie siostry Blandiny w Manopello i ona wtedy potwierdziła, że chusta jest z bisioru. Powiedziała jeszcze taką ciekawostkę, że nigdy nie widziała tak cienkich włókien, które można dostrzec na obliczu i tak drobno tkanego bisioru. Nigdy w życiu się z czymś takim nie spotkała. Powiedziała, że ten bisior musiała tkać kobieta o bardzo delikatnych palcach albo dziecko. I dzisiejszy bisior jest o wiele grubszy i grudkowaty. Przez zanieczyszczanie w morzu bisior ma specyficzne grudki, których nie można niczym usunąć. A bisior, który jest na chuście, jest bardzo, bardzo gładki. Tam nie ma żadnych zanieczyszczeń. Bisior to jest tkanina, która ma niesamowite właściwości, ponieważ jest najcieńszą, najdelikatniejszą i najlżejszą tkaniną na świecie, a zarazem jest bardzo wytrzymała. Włókno bisioru jest cieńsze od włosa ludzkiego. Włos ludzki mniej więcej ma 50 mikronów średnicy, a bisior od 12 do 44 tysięcznych części milimetra. Nie można tej tkaniny rozpuścić w wodzie. Nie działają na niego słabe kwasy, zasady, etery, alkohole. Nie da się na nim malować. A mimo to oblicze jest na bisiorze. Włókna są niezwykle gładkie, co powoduje, że pigment ewentualnej farby nie ma miejsca zaczepienia. Tak jak na przykład my mamy nasz włos i nasz włos ma taką strukturę łuskowatą. Dlatego farba się trzyma na naszych włosach. Na bisiorze czegoś takiego nie ma. Jest całkowicie gładki i w takim bardzo dużym przybliżeniu jednego włókna można zobaczyć, jak bisior jest przezroczysty. To jest tkanina, która jest totalnie przezroczysta. Jest bardzo światłoczuły. Możecie tutaj zobaczyć, jak w świetle słońca zmienia swoją barwę na taki złotawy odcień. A taki naturalny odcień bisioru to jest taki brunatny. W zależności od tego, jak pada światło, czy jest to światło naturalne, czy jest to światło sztuczne, przybiera on niesamowite odcienie i jego połysk można upodobnić do połysku hologramu. Tutaj mam jeszcze dla Was kilka zdjęć bisioru słabo oczyszczonego, ale żeby Wam pokazać, jak cieniutki jest ten bisior. Tu jest sztuczne oświetlenie. Też widzicie, że zaczyna nabierać połysku. A to jest właśnie oblicze. To jest niesamowite zdjęcie. To jest ta przezroczystość bisioru. Są otwarte drzwi w sanktuarium. Jest bardzo słoneczny dzień. Oblicze jest praktycznie niewidoczne. Jakby można było położyć gazetę 15 cm od tamtej strony, to spokojnie można byłoby ją czytać. Tak sobie myślę za każdym razem, że to jest właśnie Pan Bóg. Nie do ogarnięcia. Bardzo ważne jest też to, że na chuście nie ma żadnej substancjalnej krwi, nie ma potu, pyłu, że jest to czysty bisior. Jedynie to, co zostało na niej znalezione, to pyłki kwiatów, takie same, które są na całunie turyńskim z okolic grobu z czasów Jezusa. Tutaj możecie zobaczyć w bardzo dużym powiększeniu, że nie ma pigmentu, że są przestrzenie między włóknami. Niesamowitą rzeczą są też oczy Jezusa. To jest zdjęcie w bardzo dobrym powiększeniu źrenic. Źrenice mają właściwości, znaczy przede wszystkim włókna są bardzo obkurczone w miejscach źrenic i mają właściwości, jakby materiał w tym miejscu był wypalony. A tam nie ma w ogóle karbonu, to jest czysty bisior. To są rzeczy, które trzeba przyjąć przez wiarę, bo po ludzku nie jest to do wytłumaczenia. Byli też okuliści, którzy badali oczy na obliczu i powiedzieli, że oczy należą do osoby, która żyje. Porównali to do osoby, która po bardzo długiej przespanej nocy budzi się i ma wtedy takie przejrzyste, białe oczy, zdrowe. Jezus po tej męce, którą przeszedł, nie jest w ogóle możliwe, by miał takie oczy. Powinny być przekrwione, krwinki powinny być popękane. Dlatego jest to też dowód, że jest to pierwsze otwarcie oczu i to ten moment zmartwychwstania. To są oczy osoby, która wchodzi w życie. Teraz powiem wam coś, co nie zawsze miałam odwagę mówić grupom. Tylko jak czułam, że grupa to przyjmie. Wiecie co? Oblicze jest odbite światłem zmartwychwstania. To jest zdjęcie, które jest w bardzo dużym powiększeniu. Jak ja się zawsze pytałam grup, jak myślą, co to jest ten taki czerwonawy kolor, wszyscy mówili krew. Ja mówię, no nie, bo tu nie ma przecież substancjalnej krwi, to jest czysty bisior. To już nikt nie wiedział, co powiedzieć. Ja też bym nie wiedziała, dopóki się nie dowiedziałam o tym. Ten czerwonawy kolor to jest naturalny kolor bisioru. A ten biały kolor to jest kolor, który nie jest w cudzysłowie naturalnym kolorem bisioru, bo to jest światło zmartwychwstania. Jezus światłem zmartwychwstania odbił oblicze swoje na tej chuście. Dlatego to oblicze jest żywe. Chcę wam tak króciutko przeczytać fragment z wywiadu z ojcem Czesławem. To jest kapucyn, który był w sanktuarium też w tym samym czasie, jak ja tam posługiwałam. I też bardzo, bardzo fajne rzeczy tutaj mówi. Jeśli chodzi o usta, to są one otwarte tak, jak u człowieka, który właśnie bierze oddech. Lekarze przyglądali się tej relikwii i podświetlając ją pod odpowiednim kątem, zauważyli na twarzy plamy pośmiertne, a potem zmieniając jeszcze raz kąt padania światła, zobaczyli, że na tej twarzy widać znamiona budzenia się ze śpiączki, wychodzenie z letargu. Po czym można to poznać? Szczególnie po silnych zaczerwienieniach na policzkach i czole. Jeden z ginekologów tłumaczył, że takie same zaczerwienienia można zauważyć u noworodka, który zaczyna oddychać płuckami. Wiele można wyczytać też z ułożenia oczu Chrystusa. Są bardzo szeroko otwarte. Gałki oczne zwrócone są ku górze tak, że białka są całkowicie widoczne, a źrenice zwężone, jak u człowieka, który przebywając w ciemności, nagle zostaje oślepiony mocnym światłem. Można powiedzieć, że na chuście z Manopello widzimy pierwsze sekundy zmartwychwstania Pana Jezusa. Chwilę, kiedy rodzi się do nowego życia. Bardzo ciekawe jest też to, że oblicze widać z prawej i z lewej strony. Jest ta zewnętrzna i wewnętrzna strona. Z tej właściwej strony czyli jak patrzymy na Jezusa twarzą w twarz. To jest ta strona, jak się w sanktuarium wchodzi po schodkach i adoruje Jezusa. To spojrzenie wodzi za każdym. Ktoś, kto tam był, może potwierdzić, że niezależnie od tego, gdzie się stoi, czy się stoi z prawej strony, czy z lewej, czy się kuca, czy klęczy, Jezus zawsze patrzy na mnie. I może tam być 10 osób u góry, a On i tak patrzy na każdego z osobna. To jest niesamowite, jak ten wzrok wodzi. Natomiast to zdjęcie nie jest aż takie wyraźne, ale to jest zdjęcie z drugiej strony, czyli od strony ołtarza. Tutaj na obliczu wzrok jest zawsze skierowany na lewo. I nie wodzi. I to jest też ciekawe. A po lewej stronie jest też ambonka, gdzie głosi się Słowo Boże i czyta się Słowo Boże. To też jest jakieś takie, myślę, że jakieś takie namacalne od Pana Jezusa, który też chce nam powiedzieć, w Słowie jest życie. Nie wiem, czy znacie to zdjęcie. Ono dosyć jest znane. To jest zdjęcie, jak przed Eucharystią, przed rozpoczęciem Eucharystii, ceremonii liturgicznych, mistrz papieskich ceremonii liturgicznych przed rozpoczęciem Eucharystii, przed pogrzebem Jana Pawła II, razem ze Stanisławem Dziwiszem, arcybiskupem, okryli twarz Jana Pawła II jedwabną chustą. To był symbol światła prowadzącego do wieczności. Nie wiem, czy wiecie, ale ten ryt, ten moment Jan Paweł II dodał do rytów pogrzebowych Ojców Świętych. I jeśli żaden z papieży tego nie odwoła, to w ten sposób papieże będą teraz chowani, że będzie właśnie chusta na twarz nakładana. To jest właśnie dokładnie to, co uczyniono Jezusowi. Chusta z manopello w taki sposób była nałożona na twarz Jezusa. To jest też taki symbol do odczytania. Jan Paweł II wiedział też o manopello, chociaż nigdy tam nie dotarł, ale bardzo pragnął. I też takim symbolem do odczytania jest to, że Benedykt XVI, zaraz po tym, jak został papieżem, pojechał do manopello. To była jego pierwsza pielgrzymka jako papież. Właśnie pojechał do manopello, żeby spojrzeć Jezusowi w oczy. Tutaj jest druga część modlitwy Ojca Świętego Benedykta. Tutaj chciałabym podzielić się z wami drugim doświadczeniem. Święte oblicze Chrystusa, światło, które rozprasza mroki zwątpienia i smutku, życie, które na zawsze zwyciężyło potęgę zła i śmierci. Tajemnicze spojrzenie, które nieustannie ogarnia ludy i narody. Oblicze kryjące się pod postaciami eucharystycznymi i w spojrzeniu tych, którzy żyją obok nas. Uczyń nas w tym świecie Bożymi pielgrzymami, spragnionymi nieskończoności i gotowymi na spotkanie ostatniego dnia, kiedy ujrzymy Cię, Panie, twarzą w twarz i będziemy mogli kontemplować Cię na wieki w chwale nieba. Ja miałam takie doświadczenie po powrocie już z manopello. To było 1,5 roku temu, kiedy towarzyszyłam w tym ostatnim czasie mojej mamie chrzestnej, która była chora na raka. To były takie bardzo intensywne 2 miesiące. Kiedy mogłam się ciocią opiekować. Powiem wam, że ja cioci nie mówiłam o obliczu. Ciocia zaczęła sama o nim mówić. Sama zaczęła o nie pytać. Im bliżej czas śmierci przychodził, tym więcej o nim mówiła. Pan Bóg wzbudził w jej sercu niesamowite pragnienie, by spojrzeć na Niego. I powiedziała, że bardzo chciałaby tam ze mną pojechać. Chciałaby, żebym ja ją tam zabrała. Nie udało się, ale wiem, że patrzy na Jezusa teraz już twarzą w twarz. I Chciałabym wam powiedzieć coś o momencie śmierci, bo jak ciocię ze szpitala przewieźli do domu, szpital powiedział, przez 2 miesiące ciocia była w szpitalu, ale stan był bardzo ciężki i w pewnym momencie powiedzieli, że nie są w stanie już nic zrobić. Poza tym ciocia i tak chciała wracać do domu. Przewieźli ciocię o 12, a o godzinie 15 zaczęła się agonia. Jak się dowiedziałam o tym, od razu przyjechałam z pracy. Wzięłam wodę święconą, wzięłam oblicze i wzięłam świecę, gromnicę. Ciocia była podłączona pod aparaturę, tlen. No i zapaliłam świecę, ale rodzina poprosiła mnie, żebym ją wyniosła na zewnątrz, bo no wiadomo, jak jest tlen, no to nic nie może się koło palić. Więc z takim bólem serca to uczyniłam. Zostawiłam tą świecę przed drzwiami. Był niesamowity wiatr. I tak sobie myślę, zgaśnie. Ale nic, Panie Jezu, Ty jesteś ponad tym wszystkim i nawet jak ta świeca zgaśnie, to Ty i tak jesteś w stanie ten płomień tutaj przy nas utrzymać duchowo. Ja też wiem z doświadczenia, jak jeszcze byłam wolontariuszem w hospicjum, jak gromnica zapalona przy osobie, która jest w agonii, pomaga w walce i w tym przejściu na drugi świat. Ciocia zmarła po godzinie 3 nad ranem. I po takiej dłuższej chwili poszłam po tą gromnicę. Otworzyłam drzwi. Wiatr huczał, a gromnica się pali. To było dla mnie coś niesamowitego. Nie była to duża gromnica, mała raczej świeca, ale ona paliła się tyle godzin, ona prawie w ogóle nie była wypalona. Ja sobie wtedy pomyślałam tak, Jezu, Ty jesteś ponad wszystkim, że dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. Dla mnie, powiem wam, był wtedy taki mocny to sygnał obecności Jezusa, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I też miałam taką refleksję, że idąc na groby do naszych bliskich, kiedy zapalamy świece, czytałam zresztą o tym, tylko nie wiem, która mistyczka to mówiła. Miała takie doświadczenie, że zapalając znicz na grobie z taką intencją, że zapalam światło Chrystusa dla tej duszy i daję jej światło Chrystusa, ponoć osoby, które, nasi zmarli, którzy są jeszcze w czyśćcu, w tym czasie, jak ta świeca się pali na grobie, mają czas wytchnienia w czyśćcu, że Jezus im daje wytchnienie. Oblicze nazywa się Acheiropuietos, czyli jest to wizerunek, który jest stworzony w nadnaturalny, cudowny sposób, nieludzką ręką. To jest tak dla ciekawostki, bo mamy 4 takie Acheiropuietos na świecie. Oprócz Manopello jest jeszcze całun turyński. Mamy Matkę Bożą z Guadalupe. Jest 4, o którym mało kto wie, a myślę, że warto, bo całkiem niedaleko nas, w Austrii, w Tyrolu, pod Innsbruckiem, w Bazylice Mniejszej Świętego Michała. Jest to oblicze Marii w szkle. Maria pokazała się dziewczynce. Próbowano wszystkim zmyć to oblicze i było coś takiego, że oblicze znikało, a po chwili znowu się pojawiało. Aż w końcu wszyscy się poddali. I to jest całkiem niedaleko nas, więc jakby ktoś kiedyś był w okolicy, to warto tam zajechać. Tak jak wam mówiłam, że oblicze jest bardzo czułe na światło, w zależności od tego, jak pada światło, tak też oblicze Jezusa się zmienia. Ciężko jest to na zdjęciach pokazać, ale chociaż kilka zdjęć chciałam wam pokazać, żebyście zobaczyli. Przykładowo oświetlenie z przodu. Spójrzcie, jaką Jezus ma piękną twarz teraz. Zobaczcie na oczy. Prawie w ogóle nie widać ran. Kiedy zmieni się oświetlenie z tyłu, spójrzcie, jak widać rany. I nawet tu na tym zdjęciu tego tak nie widać, ale będąc tam, to wiecie, że w tym momencie pokazują się oczy, w oczach Jezusa łzy. Wiecie, naprawdę to jest oblicze, które żyje. Każdy też widzi inaczej, bo każdy ma inne serce. Jezus do każdego z nas mówi inaczej. Ja na przykład miałam wiele razy takie doświadczenie, jak miałam trudny czas tam mieszkając i przyszłam na adorację, to Jezus był strasznie cierpiący. Ja po prostu patrzyłam na Niego i widziałam swoje serce. A jak miałam momenty takiego mojego duchowego zmartwychwstania, to patrzyłam na Jezusa i widziałam właśnie tego zmartwychwstałego Jezusa bez ran. I bardzo często takie doświadczenie mają też inni, że Jezus jakby na tym obliczu pokazuje nam, co my mamy w sercu. Są trzy momenty w roku, kiedy oblicze jest wyciągane procesyjnie na ulicę. Jest to druga niedziela stycznia, trzeci weekend maja i Święto Przemienienia Pańskiego. Warto to wiedzieć, bo jeżeli ktoś kiedykolwiek chciałby się wybrać do Manopello, to faktycznie są to momenty, w których można zobaczyć w świetle dziennym to, czego nie można zobaczyć w sanktuarium, w świetle jakby oświetlenia sztucznego, prawda? Jezus, kiedy bierze się Jezusa na zewnątrz, kiedy bierze się tą chustę, to też zupełnie inaczej się patrzy na Jezusa i też można wtedy zobaczyć, jak bardzo przezroczysty jest to płótno. Siostra Blandina czego dokonała? Ona, słuchajcie, nałożyła trzy chusty, które były na twarzy Pana Jezusa. Tutaj możecie zobaczyć czerwona chusta, która jest na twarzy, później fioletowa i brązowa. I to są trzy płótna, które były na twarzy w grobie. Ta pierwsza to jest chusta z Oviedo. Ta chusta, mówi się, że jest to chusta Wielkiego Piątku. W ogóle z tego robi się triduum, powiem wam, bo pierwszą chustą to jest chusta Wielkiego Piątku Oviedo. Drugą to jest właśnie chusta Wielkiej Soboty, czyli śmierci Jezusa. To jest całun turyński, a trzecia to jest chusta Wielkiej Nocy, czyli Zmartwychwstania Pańskiego. To jest też niesamowita symbolika, którą Jezus nam pozostawił. Ta chusta była jako pierwsza. Zaraz po śmierci Jezus dostał krwotoku pośmiertnego. Bardzo dużo krwi wypływało z ust i z nosa. Nie tylko krwi, ale też serum. I tą chustą próbowano zatamować krew, próbowano zebrać krew całą. I też nie wiem, czy widzicie, z prawej strony tak troszeczkę odciskują się dwa palce. Naukowcy badali tą chustę i powiedzieli, że są to palce kobiety. I kobieta musiała tamować krew Jezusowi. Na tą chustę był całun położony. I nasza chusta, o której dzisiaj mówimy. I czego dokonała siostra Blandina? Siostra Blandina, słuchajcie, nałożyła te trzy chusty na siebie. I chusty idealnie do siebie pasują. Kształtem, hematomami, układem oczu, ust, nosa, zranień. Wszystko do siebie pasuje. To jest akurat zdjęcie zrobione, które jest na wystawie. Można sobie poprzesuwać te wszystkie płótna. A ja wam właśnie zrobiłam, żebyście mogli zobaczyć. To jest Manopello i Oviedo. I tutaj, tak jak na początku na Oviedo nie było widać, który to jest moment. Teraz widzicie, jak widzicie te palce, które odchodzą z prawej strony nosa. To są te palce właśnie, które jakby uwidoczniły się na chuście, pozostały. I widać właśnie, że największe skupisko krwi jest z okolicy ust i nosa. Tutaj jest nałożenie Manopello i całunu turyńskiego. Idealnie do siebie pasują. A teraz wam pokażę wszystkie trzy razem. Jeszcze tylko wam wspomnę króciutko, że siostra Blondina jest ikonografistką i ona robiła różne badania. Na wystawie w Manopello można zobaczyć to, co odkryła. Ona na przestrzeni wieków porównywała ikony i rzeźbę, nakładając właśnie taką suprapozycję, robiła na ikony i na rzeźbę. Nie wiem, czy widzicie, na niektórych ikonach też jest właśnie, jest ponakładane oblicze. I ona po prostu odkryła, że na przestrzeni wieków Święte Oblicze było pierwowzorem. Jest to pierwowzór w ikonografii, w rzeźbie. Zawsze są jakieś spójne czynniki, które do siebie pasują. Czy to kształt twarzy, kosmyk włosa u góry, bródka charakterystyczna, otwarte usta, układ oczu. Bardzo dużo czynników jest wspólnych. Jeszcze parę słów powiem wam o ojcu Domenico da Cese. To jest to drugi apostoł boskiego oblicza. Jest to kapucyn, który posługiwał w Manopello. W tym momencie jest to sługa Boży. Aktualnie toczy się jego proces beatyfikacyjny. Dlaczego o nim mówię? Ponieważ on miał niesamowite doświadczenie, jak był dzieckiem. W jego miejscowości było trzęsienie ziemi. Bardzo dużo miejscowości było zrujnowanych i bardzo dużo, kilka tysięcy ludzi zginęło w tym czasie. On był wtedy z tatą na porannej mszy świętej i miał takie doświadczenie jak spod gruzów. Uratował go i jego tatę, mężczyzna w białej szacie o bardzo specyficznej, nietypowej twarzy. On później doświadczył wołania Boga, wstąpił do zgromadzenia, został na koniec swojego życia, o dziwo, powołany do tego, by przejść na placówkę do Manopello. I jak zobaczył oblicze, jak spojrzał Jezusowi w oblicze, to wiedział, że to był ten człowiek, który go uratował. I on zrozumiał, jak Pan Bóg go przez całe życie przygotowywał do tego, by on mógł później u schyłku życia mu służyć, bo ojciec Domenico bardzo przysłużył się do tego, że oblicze zostało rozpowszechnione, bardziej znane, szczególnie w okresie, szczególnie w rejonie Włoch. On zaczął pierwsze konferencje robić w Manopello, pierwsze badania i w tym momencie też w Manopello służy jeszcze jedna siostra, siostra Petra z innego zgromadzenia, która została uzdrowiona przez ojca Domenico. Ona napisała książkę o nim. Ta książka jeszcze niestety nie jest w języku polskim, ale jak będzie, to będzie bardzo ciekawą książką, polecam. I ona doświadczyła uzdrowienia. I ona właśnie też pomaga kapucynom w tym całym procesie beatyfikacyjnym, więc tak sobie też myślę, jakie to jest działanie Pana Boga, jak Pan Bóg pociąga i łączy drogi różnych ludzi, by osiągnąć to, co zamierzał. Powiem wam jeszcze o takiej jednej rzeczy. Manopello, sanktuarium, to jest miejsce ostatniej bilokacji ojca Pio. Nie wiem, czy wiedzieliście. To jest zdjęcie chóru, który znajduje się z tyłu za obliczem. Na tym chórze modlą się kapucyni do dnia dzisiejszego. I ten pierwszy rząd po lewej stronie, zaraz z brzegu, to było miejsce, gdzie siedział ojciec Domenico da Cese. I poranek przed tym, jak ojciec Pio zmarł, ojciec Domenico otwierał kościół i później jak zawsze szedł na chór pomodlić się. I zobaczył, że na jego miejscu siedzi ojciec Pio. I mówi, co ty tu robisz? A ojciec Pio prosił, żeby on się z nim modlił, że bardzo potrzebuje modlitwy. I po krótkim czasie modlitwy powiedział, do zobaczenia w niebie. To było rano. To był moment, kiedy ojciec Pio odprawiał mszę świętą. Nie wiem, czy pamiętacie, jest taki film, na którym widać, jak ojciec Pio w pewnym momencie osuwa się przy ołtarzu, jak się tak potyka. To jest ten moment, w którym był przez ojca Domenico widziany w Manopello. I jeszcze wam powiem fajną ciekawostkę, bardzo ją lubię. Bo ojciec Domenico da Cese, to był w ogóle syn duchowy ojca Pio. On miał też stygmaty, tylko niewidzialne. One się pokazały po śmierci. Miał też dar bilokacji. Miał też dar czytania w sercach. Ojciec Pio zawsze, jak ktoś do niego przyjeżdżał z okolic, w których był ojciec Domenico, to zawsze mówił, po co przyjeżdżacie do mnie, przecież tam macie świętego. I zawsze ludzi wysyłał do ojca Domenico. I w momencie, gdy ojciec Pio, gdy był pogrzeb ojca Pio, to można zobaczyć na filmie, to jest właściwie w tym momencie film dokumentalny, ale to było nagranie, transmisja na żywo ze stacji RAI, to jest tak jak u nas Telewizja Polska we Włoszech. Można zobaczyć na tej transmisji, jak ojciec Domenico da Cese idzie za karawanem. I wyobraźcie sobie, że ojciec Domenico da Cese w tym czasie był w sanktuarium, bo miał oprowadzenie krup. I to jest jedyna osoba, która została uwidoczniona w trakcie swojej bilokacji. Zawsze to jest niesamowite dla mnie, jak święci funkcjonują. I to jest już trzeci fragment modlitwy Ojca Świętego. I też tutaj chciałabym się z wami podzielić trzecim doświadczeniem. Z Twoich oczu, które patrzą łagodnie ze współczuciem, chcemy czerpać siłę miłości i pokoju, by znaleźć drogę życia i odwagę do naśladowania Ciebie bez lęku i kompromisów. Byśmy się stawali świadkami Twojej Ewangelii, okazując gościnność, miłość i przebaczenie. To było też w czasie, jak była kanonizacja Jana Pawła II. Ja byłam wtedy przy zakrystii. Była bardzo duża kolejka i podeszła do mnie kobieta. Powiedziała do mnie, nie wiem, co mam z sobą zrobić. Mój mąż zmarł krótko przed wyjazdem. Miałam być tutaj z nim. I powiem wam, że ja poczułam tak niesamowity ból tej kobiety, tej straty, którą ona nosi w sobie. Ale szczerze mówiąc, nie wiedziałam, co jej powiedzieć. Nawet nie miałam za bardzo warunków, bo było tak dużo ludzi i ja nie mogłam sobie pozwolić na to, by wejść w rozmowę, ale i tak nie wiedziałam, co powiedzieć, bo ten ból był tak wielki, że można tylko uklęknąć tak naprawdę w obliczu takiego bólu drugiego człowieka. I jej powiedziałam tylko jedno. Niech Pani wejdzie na górę i spojrzy Jezusowi w oczy, prosto w oczy. Niech Pani pozwoli, by On na Panią spojrzał. A niech Pani patrzy też na Niego. I ona poszła. Ja zaczęłam robić swoje rzeczy. Mniej więcej po pół godzinie ktoś mi się rzuca na szyję. I to była ta kobieta. Jak ja na nią spojrzałam, ona miała niesamowite spojrzenie. Była tak promienna. To była inna osoba. I ona do mnie mówi, widziałam go, ja go widziałam i Jezus żyje. I to było dla mnie coś niesamowitego. I później ona jeszcze to powiedziała, ja wiem, że mój mąż też żyje, jest razem z nim. Jestem taka szczęśliwa. Wiecie co, to był moment, kiedy Pan Bóg ją bardzo mocno dotknął i doświadczyła takiego uzdrowienia z tego poczucia straty, bólu po osobie, którą kochała. Tu jest modlitwa w całości Benedykta. Ja jeszcze chciałabym wam pokazać króciutko kilka zdjęć, taki pokaz slajdów, bo są to takie unikatowe zdjęcia. To są zdjęcia zrobione z wizyty lekarzy z 2010 roku. I to są zdjęcia żony doktora Haralda Kellera, anestezjologa. Bardzo dobrym też aparatem zrobione w... Oni mogli też relikwiarz z obliczem wyciągać i w różnym oświetleniu robić. I wiecie co, ja to zdjęcia mam od siostry Blandiny i uważam, że są tak niesamowite, że warto je pokazywać. Ale ja już tutaj nie będę nic mówić, po prostu patrzmy na Jezusa.